It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Jest ze mną dzisiaj Maciej Mińczkowski, Mintaj, szef Left Hand Sounds. Porozmawiamy o sytuacji, która dotyka branżę rozrywkową, branżę koncertową. Powiedz, pamiętasz, kiedy zaczęło się to w ogóle szaleństwo? Wy byliście w trakcie trasy z mgłą.
Znaczy, no ja tam w Ameryce Południowej nie byłem. Oni mieli tam na miejscu tour managera, który zna rynek, zna promotorów. No gdybym ja próbował tam w Ameryce Południowej mintajować i tam w ogóle lecieć z nimi, to podejrzewam, że to by było tak, jakby wskoczyć gdzieś tam do szamba bez koła ratunkowego, bo wiadomo, że no, to jest zupełnie inny rynek i o ile gdzieś tam mam ogarnięty rynek europejski, tutaj jeździliśmy przez cały zeszły rok po 90% po Europie, no to to tutaj czuję się dobrze, natomiast tam no, praktycznie nikt nie wiedział, czego się spodziewać, więc dlatego mieli tam swojego tour managera, ja tylko koordynowałem to plus minus tutaj, na miejscu. No i w sumie dobrze, że zostałem, bo jak się okazało, że no, były pierwsze zalecenia, żeby wracać stamtąd, no to też dobrze było akurat, że ja byłem tu i no, trzeba było szukać lotów, koordynować ich powrót i tak dalej, tam nie wdając się w szczegóły, no to było kilka ciężkich etapów, dużo szczęścia, no ale spadło przez to pięć koncertów w Meksyku. Ostatni koncert zagrali w Kolumbii, w Bogocie i musieli wracać. Dostaliśmy maile od ambasady w Meksyku, od ambasady w Kolumbii, czy tam konsulatu, że zaleca się jak najszybciej wracać. Potem Lufthansa zaczęła kasować wszystkie loty, także no, były nerwy, ale też było dużo szczęścia.
I to był ten moment, kiedy wreszcie jakby zorientowałeś się albo jakby dotarło do świadomości, że tak jest w chuj poważnie i że to nie jest jakiś tam przejściowy kryzys, czy?
Znaczy to chyba było kilka dni wcześniej, bo zaraz, jak to, no bo tak, bo no oprócz tego ja bukuję dużo rzeczy, nie tylko metalowych, czy tam ogólnie zajmuję się częściowo bookingiem klubu u Bazyla w Poznaniu, więc mieliśmy w kalendarzu sporo imprez i tam do nas miała dojechać najpierw do Warszawy, potem w Bazylu miał być ten koncert Batuszka Malvolent Creation. No i praktycznie jakby w pewnym momencie, jak były te pierwsze zalecenia, no to oczywiście wszyscy poszli w zaparte, bo były zalecenia, czy tam zakaz od razu, żeby anulować wszystkie imprezy masowe, no to oczywiście większość klubów, w zasadzie 90%, poszło w zaparte, że przecież my nie organizujemy masówek, bo mamy tam koncerty do 500 osób, więc postawimy tam, nie wiem, mydło antybakteryjne, nie wpuszczamy więcej niż 500, więc te koncerty się odbędą, po czym i chyba to był ten taki moment, że w ciągu jednego dnia się zmieniła totalnie sytuacja i no i się okazało, że po prostu te koncerty tak czy siak nie dojdą do skutku, z dnia na dzień wszystko zostało odwołane, nie? Także no, to był ten moment tutaj na miejscu, a jeśli chodzi o trasę mgły, no to się zbiegło z tym, że oni grali trzy koncerty w Kolumbii i po drugim koncercie chyba podjęli decyzję, że, no, to mówię, dostaliśmy informację z konsulatu i podjęli decyzję, że wracają. Także się zaczęła ta cała logistyka. Nie?
No właśnie, jak to wygląda od strony logistycznej? Bo teraz mówiłeś, że masz mnóstwo roboty, tak naprawdę. Zespoły przekładają trasy, kluby przygotowują się na kryzys. Jak to wygląda?
Tak naprawdę nie wiadomo, na co się przygotować, bo na początku, okej, odwołane koncerty, dobra, no to każdy myślał, a to sytuacja potrwa, nie wiem, kilka tygodni, powiedzmy ze 3 tygodnie, nie? No z reguły jak jakaś sytuacja kryzysowa trwa, nie wiem, 3 tygodnie, 4, no ktoś tam ma, powiedzmy, nie wiem, pieniądze na to, żeby miesiąc przeżyć. No różne rzeczy się w życiu zdarzają. Czy po prostu tracić pracę na miesiąc i zakładając, że po miesiącu się tę pracę z powrotem jakąś, czy tam jakąś inną znajduje, no to wydaje mi się, że 90% ludzi, zaciskając pasa, jest w stanie taki miesiąc kryzysowy przeżyć, nie? Gdzieś tam na pyrach i na cebuli. Natomiast no tutaj to poszło, po pierwsze, no jakby ta nasza branża dostała najbardziej, poszła na pierwszy ogień i dostała najmocniejszy cios, no bo jakby jest oczywiście logiczne, że w takich sytuacjach się odwołuje właśnie imprezy masowe, tylko to działa też w tę stronę, że jakby pozwolenie na te skupiska ludzkie, duże, w sensie koncerty, no będzie uchylone, czy ten zakaz będzie uchylony najpóźniej, nie? A nawet jeśli będzie uchylony, no to wiadomo, że będzie panika i że frekwencje, zakładając, że koncerty wrócą na tory jesienią, wszystko będzie mogło się odbywać, powiedzmy, nie wiem, od sierpnia, września, to no, mówmy się szczerze, ta panika zostanie z nami dużo dłużej i frekwencje będą dużo niższe.
A nie, może tak być, że ludzie na przykład, nie wiem, będą złaknieni tego kontaktu, nie? Mimo wszystko. Czy znaczy, wydaje ci się, że te skutki społeczne pandemii będą...
Tak się mówi teraz i ja też, siedząc w domu dzisiaj, wyszedłem po zakupy i sobie zrobiłem dłuższy spacer. Wszystkie sklepy już były zamknięte, więc po prostu zrobiłem sobie dłuższy spacer, bo potrzebowałem tego, bo praktycznie, nie wiem, dlatego, że wychodzę do Żabki na dole i czasami do większego spożywczaka, to też prawie od miesiąca siedzę w domu i nie widuję się z nikim. No i człowiekowi no, może odwalić trochę. I każdy to psychicznie jakoś źle znosi. Jest no, to łaknienie zauważalne. Dużo ludzi piszą w internecie, że bardzo by chcieli sobie pójść na koncert, ubolewają, że nie będzie letnich festiwali. Są te wszystkie zrzutki, ludzie sobie chętnie pomagają, tylko no, umówmy się szczerze, to jest sam początek tego wszystkiego, co nas czeka. To nawet nie chodzi o, no, o samą tę pandemię, tylko jakby o początek zmiany rzeczywistości. I o ile dzisiaj wszyscy ochoczo mówią, że właśnie albo ochoczo pomagają, tak, kupują merch, kupują bilety w ciemno, wpłacają na zrzutkę dla klubów, no bo wiadomo, że jeśli te kluby nie przetrwają, to te koncerty nawet przełożone na jesień mogą się nie odbyć. To jest w ogóle osobna kwestia, że te wszystkie rzeczy są przełożone na jesień, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy te wszystkie miejsca będą po tych kilku miesiącach w stanie działać. I teraz jest takie wow, takie hura, każdy sobie pomaga i tak dalej, sąsiadki szyją maseczki i w ogóle, ale jeśli ta sytuacja potrwa, miejmy nadzieję, że nie potrwa, miejmy nadzieję, że oni zaczną jakoś tam uwalniać tę gospodarkę, już nie mówię tylko o branży rozrywkowej, tylko w ogóle, bo jeśli nie będziemy mieli stopniowego uwalniania jakby normalnych procesów gospodarczych w przeciągu kilku tygodni, to zwyczajnie ci wszyscy zaczną narzekać na...
Koncerty będą ostatnim problemem.
Pieniędzy, tak, koncerty będą ostatnim problemem i jeśli ktoś ma oszczędzać, tak, to jeśli ktoś jest naprawdę zmuszony, znajduje się w ciężkiej sytuacji życiowej, no to wiadomo, że zaspokaja potrzeby najpilniejsze, tak? Więc nie wiem, odmówi sobie tych pieniędzy na, nie wiem, na kupno nowego winyla, czy kupno biletu na koncert, odpali sobie muzykę z kompa, odpali sobie koncert na YouTubie, cokolwiek. No. Zawsze rezygnuje się z najmniej potrzebnych rzeczy, no i trudno jest wyżyć oczywiście bez rozrywki, trudno jest wyżyć bez kontaktów z ludźmi i tak dalej, no ale jeśli do tego większa część społeczeństwa będzie zmuszona, to myślę, że koncerty to będzie, po pierwsze to będzie ostatnia rzecz, na którą władze pozwolą, koncerty, duże festiwale, duże koncerty, a po drugie to będzie ostatnia rzecz, do której ludzie wrócą. Znaczy chciałbym, żeby tak nie było, ale no moim zdaniem tu akurat jestem taki, widzę dosyć pesymistyczny scenariusz, nie?
A czy jako przedsiębiorca czujesz się, nie chcę tutaj absolutnie wchodzić w politykę, ale z takich kwestii czysto życiowych, czy czujesz się dobrze, no może nawet nie mowa o wsparciu, ale informowany o tym, jak zmienia się rzeczywistość prawna, gospodarcza, w której się poruszasz, czy jak to wygląda właśnie twoje funkcjonowanie z punktu widzenia przedsiębiorcy w tej rzeczywistości, która się zmienia cały czas? Czy...
Ja na razie jestem jeszcze w szoku. Mm. Jeszcze tak, powiedzmy, prowadzę relatywnie mały biznes, jednoosobową firmę, więc jakby mniejszy biznes, mniejsze straty, chociaż tak naprawdę jak większość przedsiębiorców jestem z dnia na dzień pozbawiony jakiegokolwiek przychodu, ale osobiście na dzień dzisiejszy nadal jestem w szoku. Myślę o tym intensywnie, w jaki sposób powrócić gdzieś tam do gry, co zmienić, co zmienić jakby w funkcjonowaniu firmy za kilka miesięcy i tak dalej. Mam sporo pomysłów, przechodzi mi przez głowę, ale tak, jestem w szoku.
Czujesz, że rząd mógłby robić więcej dla branży rozrywkowej, koncertowej, czy kompletnie tutaj nie masz oczekiwań, nie spodziewasz się niczego?
Nie rozumiem, jeszcze raz.
Czy czujesz, że rząd mógłby, czy państwo mogłoby robić więcej, czy tutaj nie masz żadnych oczekiwań, nie spodziewasz się niczego?
To znaczy, ta branża jest mocno specyficzna i myślę, że na pewno taki odbiorca zwykły, klient, tak pojrzę troszeczkę na to z drugiej strony, taki bywalec koncertów czy fan muzyki nie do końca sobie zdaje sprawę, ile osób jest zaangażowanych w jakieś takie przedsięwzięcie typu koncert i festiwal. I z jednej strony właśnie tu jest taka troszeczkę nieświadomość klienta, który zresztą ma do tego prawo, bo ja też na przykład kupując meble nie obchodzi mnie technika obróbki drewna, tylko po prostu interesuje mnie półka czy szafka, to tak samo klient kupując bilet na koncert oczekuje po prostu koncertu, tak? Nie ma obowiązku o tym wiedzieć. jakie są kulisy jakby realizacji tego całego przedsięwzięcia. Natomiast no, rząd moim zdaniem powinien to wiedzieć doskonale. Natomiast rząd wydaje mi się, że też w pewnym sensie może nie doceniać tego, nie zauważać, ile osób w tej branży, pracuje że jest to bardzo, bardzo specyficzna branża sezonowa, że to się opiera głównie na zleceniach, na jakichś, powiedzmy, nie wiem, dużych realizacjach krótkoterminowych, gdzie, załóżmy, no, tak jak w każdej branży sezonowej, tak, w krótkim okresie czasu zarabia się relatywnie duże pieniądze, które gdzieś tam potem pozwalają przeżyć sezon ogórkowy. Płynność finansowa jest ważna, tak jak w każdej dziedzinie gospodarki. I tutaj akurat dużo zrobiło coś takiego jak SOJAR, czyli Stowarzyszenie Organizatorów Koncertów Imprez Artystycznych, ponieważ weszła w ramach tej specustawy, weszły w życie przepisy, które, i o tym wydaje mi się, że akurat każdy, kto kupił bilet na koncert, który się nie odbył, bądź jest przełożony, to akurat każdy powinien wiedzieć, że ta ustawa daje sprzedawcy takiej usługi, a więc albo bileterii, albo na przykład organizatorowi koncertu, tak jak mnie, daje prawo do 180 dni jakby do przetrzymania tych pieniędzy. W sensie jakby jeśli mam komuś oddać pieniądze za bilet, to mam na to 180 dni.
Okej, czyli to... jakieś zabezpieczenie minimalne prawne macie jednak jako organizator.
Tak, tak. To stowarzyszenie, z tego co wiem, to działa dosyć prężnie, stara się w sposób kompleksowy przedstawiać problemy akurat tej branży. I myślę, że tutaj jeszcze jest duże pole do popisu i myślę, że coś więcej w tej branży będzie, dla tej branży będzie, będą mogli ugrać. Także no, nie trzeba działać samemu po omacku, tylko jest, znaczy to jest jedno jakby ze stowarzyszeń różnych, które działają we wspólnym interesie, nie?
Czyli poza Sojarem, czy już tak przechodząc na poletko bardziej metalowe, dostrzegasz na razie jakąś solidarność branżową, scenową?
No, w pewnym sensie tak, ale no, tak jak powiedziałem, to jest początek.
Jasne.
Na początku ludzie sobie pomagają, ale jak sprawy są postawione na ostrzu noża, no to myślę, że już ta optyka będzie się niestety zmieniać. To nie jest tak, że za kilka miesięcy wszyscy będą na siebie patrzeć spod łba, no ale na pewno będzie, jeśli to będzie, ten kryzys będzie się pogłębiać, to na pewno będą się tworzyć jakieś mocno stresujące sytuacje. Nie? I na pewno jakieś napięcia i tak dalej. No chociażby z tego względu, że ktoś coś, nie wiem, kupił, umówił się, podpisał umowę, wpłacił zaliczkę, nie może tego wyegzekwować i tak dalej. No, tu jakby pod tym względem to też każdy powinien mieć świadomość, że ta branża to jest biznes jak każda branża muzyczna, oprócz tego, że opiera się oczywiście na zajawce, na pasji i tak dalej, no to potrzebne są na to pieniądze. No i tutaj jakby model jest bardzo podobny, jeśli chodzi gdzieś tam o przepływ pieniędzy między różnymi instytucjami, między, nie wiem, agencjami koncertowymi, klubami i tak dalej. Mogą się pojawić jakieś tarcia, nie wykluczam.
Dotknęliśmy już trochę tematu skutków społecznych tej całej sytuacji. Czy twoim zdaniem, zakładając, że to się wszystko w miarę szybko skończy, czy wciąż będą ludzie, którzy będą chcieli się tym zajmować? Bo wydaje mi się, że dla wielu osób kryzys też w bardzo szybki i dosadny sposób uświadomił, jak niestabilne jest to zajęcie, szczególnie w przypadku branży rozrywkowej. Czy, no to czy twoim jest... zdaniem...
Tak, to jest bardzo niestabilne. No, ale akurat w tej branży pracują ludzie, którzy się z tym liczą. Jeśli ktoś z tym się nie liczy, o to właśnie jest ten czynnik pasji, tak? Jeśli ktoś traktuje to tylko i wyłącznie jako zwykły biznes, mniejszy lub większy, no to prawdopodobnie odpadnie. Jeśli nie liczył się z takimi możliwościami, nie liczył się ze specyfiką tego rynku, to zwyczajnie no, spada z rowerka. No, chyba tak jest w każdej branży. No, jak ktoś nie wierzy w to, co robi, no to zwyczajnie mu nie idzie i wtedy odpada. No.
Okej, to sporo dosyć pesymistycznych perspektyw tutaj przytoczyliśmy. Porozmawiajmy trochę no,
o takie rzeczy pytasz. No, mówię ci, jak jest po prostu. No, nie można wykluczyć tego, że takich pesymistycznych scenariuszy, bo no, akurat przy specyfice tej branży no, wskazuje to wszystko na to, że to będzie odbudowywać się dużo dłużej i z większym bólem. No.
A widzisz jakieś alternatywy póki co dla rozrywki na żywo, chociażby w formie streamingu? Czy może to jest właśnie okazja, żeby nauczyć ludzi, że mogą płacić za koncerty, mogą płacić za streaming, wydarzenia typu pay-per-view, jakiś, nie wiem, Twitch, tego typu rzeczy? Widzisz tutaj jakieś szanse?
W pewnym sensie tak, ale myślę, że takie rzeczy, takie przedsięwzięcia, już jakby sprowadzając się do powiedzmy takiej niszowej muzyki, to są rzeczy takie raczej okazjonalne. Nie wyobrażam sobie, nie wiem, trasy koncertowej pay-per-view, tak, że na przykład zespół ma jechać w trasę, a zamiast tego robimy, nie wiem, 8 razy streaming dla ludzi z 8 różnych państw, tak? Albo... No nie, jakoś na dłuższą metę sobie tego nie wyobrażam. Jeśli chodzi o takie jednorazowe okazyjne okazjonalne przedsięwzięcia, jakieś specjalne, to tak, jeśli chodzi o regularność czegoś takiego, to nie. Mogę się mylić, może pojawią się jakieś, nie wiem, nowe możliwości i tak dalej, no tak jakby nie wiem, słuchanie muzyki, tak, przeszło ewolucję z nośnika do streamingu i sprawdza się dobrze i znam wiele zespołów, które bardzo sobie cenią taką niezależność i udostępnianie swojej muzyki w taki sposób i też mają z tego wymierne korzyści. Natomiast no, jeśli chodzi o stricte koncerty, już nie wspomnę o festiwalach i tak dalej, to na dłuższą metę sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Poza tym, nie wiem, no, z założenia taki streaming to jest, wydaje mi się, coś specjalnego. No, ile razy, załóżmy, jeśli kapela gra ten sam set koncertowy przez, nie wiem, rok albo półtora, albo dwa lata, promując swoją najnowszą płytę, no to ile razy może przykuć tym samym kolejnym streamingiem uwagę publiczności? No, nie wydaje mi się to łatwe do wykonania.
No tak, jeśli już to, nie wiem, ja tu bym widział muzyków robiących inne rzeczy związane z muzyką niż tylko granie tego samego materiału. No nie wiem, wydaje mi się, że pole jakieś jest, wszystkie typu playthrough rzeczy, jakieś lekcje może, nie wiem, tego typu aktywność.
No tak, oczywiście, to na pewno się zmieni. Na pewno będą się pojawiać tego typu rzeczy. No, mówmy się, zorganizowanie tam, powiedzmy, takiego playthrough albo nagranie jakiegoś drumcama, albo jakieś takie, nie wiem, lekcje online czy cokolwiek, chociaż nie bardzo sobie to wyobrażam w kontekście gdzieś tam zespołów takich ekstremalnie metalowych, z którymi ja zwykle pracuję.
No tak, tak. To było to bardzo
jakby
dziwne.
To też ponosi to, znaczy są to dużo mniejsze koszty, tak, realizacji, bo jakby odchodzi cała logistyka trasy koncertowej, czy tam, nie wiem, wydawania płyty, czy czegokolwiek, ale z drugiej strony, no, ile można? No, ja osobiście, pomimo tego, że koncertów w życiu, nie wiem, widziałem już z kilka tysięcy, to jednak dalej wolałbym iść na koncert, niż oglądać przez następne lata, nie wiem, kilka tysięcy filmików z gitarzystami, którzy pokazują tam dokładnie, nie wiem, ze zbliżeniem na gryf, jak grają ten jeden czy drugi kawałek. No, nie wiem, no tak, taką mam po prostu mentalność. No.
Nie, no jasne, to mówimy o pewnym substytucie. Czy rozwinie się to w jakiś rynek? No, nie wiem. Wydaje mi się, że w przypadku, wiesz, tych bardziej popularnych kapel z popularniejszych nurtów jak najbardziej, no bo jasne, trudno sobie wyobrazić Marduka, powiedzmy, i leci donate gocha, 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 3 złote. W przypadku jakichś bardziej humanitarnych zespołów już wydaje mi się, że fani może byliby czymś takim zainteresowani.
Znaczy, no, tak jak powiedziałem, no, branża muzyczna to jest biznes jak każdy inny i na pewno ktoś coś wymyśli, żeby zrobić, żeby można było zrobić na tym interes, tak? Nie wiem, no, tak jak YouTube. Tak? 15 czy 20 lat temu, jak YouTube się pojawił, to były tam tylko śmieszne, idiotyczne filmiki i ludzie wrzucali tam filmiki, które się wcześniej podawało na CDR-ach, tak, kolegom, a obecnie jest to branża, znaczy jest to jakby obszar twórców, tak, gdzie twórcy czerpią z wymierne korzyści, tak, z reklam i tak dalej. Także na pewno jakieś nowe możliwości się pojawią, ale w sensie stricte prezentowania muzyki i jakby w sensie takim jakby oddawania tych emocji płynących z wykonywania muzyki, bądź też w drugą stronę z oddawania emocji, kiedy muzykę się słucha, tak, i przeżywa na żywo, no to tu akurat jakby nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ja jestem tylko prostym metalowcem, takie rzeczy jeszcze mi się w głowie nie śnią, ale no 20 lat temu też były pewne rzeczy, które mi się nie śniły i no, może ktoś mądry wpadnie na coś. Trudno mi w jakiś sposób się do tego odnieść, bo no jakby no, w tym zakresie akurat nie jestem jakimś turbowizjonerem.
To jakie rozwiązania, tudzież alternatywy widzisz na tę chwilę, jakąś, coś, co pozwoli przetrwać ten kryzys, czy masz jakieś pomysły?
Znaczy w związku ze swoją działalnością, czy
tak,
branżą?
Tak, już z punktu widzenia bookera, z punktu widzenia tour managera i tego, co robisz w Bazylu.
No, póki co, nie wiem, no, planuję, powiedzmy, akurat jeśli chodzi o moją klientelę, tak, o klientelę metalową, no to wiadomo, że metalowiec to jest gadżeciarz, więc prawdopodobnie wypuszcza jakąś tam serię gadżetów, które mam nadzieję, że będą, nie wiem, na tyle atrakcyjne, że ktoś postanowi sobie tam nabyć i będzie miał jakąś frajdę, czy to będzie jakaś koszulka, czy tam torba na pyry, łamane na winyle, czy cokolwiek innego, no ale no nie wyobrażam sobie też zostania takim handlarzem na pełen etat. No, na pewno gadżety różnego typu pomogą się tej branży kręcić, ale no, umówmy się szczerze, że jakby gadżeciarstwo wykreśla z tej branży tak czy siak bardzo dużą liczbę ludzi, tak, którzy pracują w tej samej branży, ale troszeczkę na innych płaszczyznach. Nie?
No tak, no bo przecież trasa to nie tylko zespół, nie tylko klub, ale też cały sztab ludzi, oświetleniowcy, dźwiękowcy, pomoc.
No jeśli chodzi o takiego realizatora czy oświetleniowca, no to on prawdopodobnie gdzieś tam może się odnaleźć przy realizacji streamingów, tak? W sensie streamingu koncertów. No ale już taki pacior, tak, który będzie tutaj wyświetlany obok, który ma firmę busiarską, tak, wypożycza busy na trasy koncertowe wielu kapelom, no to już w tym momencie jest wyrugowany, nie?
Dobra, to na koniec jakbyśmy to mogli zamknąć czymś, bo tutaj dużo czarnych wizji zostało odmalowanych, no ale temat jest taki, że trudno inaczej. Co może taki zwykły, szeregowy fan muzy grania zrobić, żeby jakoś pomóc swoim ulubionym bookerom, zespołom, klubom przetrwać ten kryzys?
Czy
w ogóle, bo wracamy tutaj do tego oczywiście, o czym mówiliśmy, że to jest początek dopiero, tak? Ale póki co. I potem również, gdy to wszystko minie.
Czy jak chcesz, możemy też porozmawiać o jakichś dobrych stronach tego, bo gdzieś tam...
No dobra.
Jestem w stanie wykrzesać z siebie troszeczkę optymizmu, mimo wszystko. Tylko, że po prostu to będzie dosyć długotrwały proces. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób fan muzyki może wspomóc zespół, no to napisałem na stronie internetowej, tak? Czyli może kupować ten merch. Powiedzmy sobie szczerze, sprzedaż płyt dzisiaj, bądź też wpływy ze streamingu czy z Bandcampa, z samej muzyki, tak, z samego odtwarzania muzyki lub sprzedaży nośników, to nie jest akurat lwia część. Nie? Lwia część to są właśnie te wszystkie gadżety. Czyli jak ktoś chce być pewien albo zwiększyć szansę na to, żeby dany zespół zagrał jakieś następne koncerty, powiedzmy na jesień i tak dalej czy coś, no to może pokupować merchu tego zespołu. Jeśli chodzi o jakieś agencje, kluby i tak dalej, no to tam oczywiście teraz uruchomiło się mnóstwo tego kontrowersyjnego i znienawidzonego crowdfundingu, który akurat tutaj jest w pełni uzasadniony, no bo to nie jest przecież zbieranie na to, że chcę sobie nagrać płytę za 20 koła, tylko faktycznie te dobrowolne wpłaty pozwolą tym ludziom czy tym biznesom przeżyć. Jeśli chodzi o organizatorów koncertów, o agencje, o bookerów, no to tak jak powiedziałem wcześniej, w związku z tą tarczą antykryzysową i specustawą odnośnie tej całej pandemii jest przepis, że organizator ma te 180 dni na oddanie środków, jeśli ktoś wyraża taką chęć, tak, zgłasza się po pieniądze za, nie wiem, festiwal czy koncert, który się nie odbył. Trzeba tutaj niestety, no, wykazać się jakąś wyrozumiałością, że zwrot tych pieniędzy może się wydłużyć nawet, to jest w ramach prawa, do 180 dni. To jest ważne, bo to faktycznie, no, zapewnia jakąś tam, no, czy no, większe szanse na płynność finansową przy różnych instytucji, tak? Tak jak powiedziałem, to są bileterie, to są kluby, to są organizatorzy jakichś tam mniejszych koncertów. Jest też druga opcja, jeśli ktoś nie chce zwrotu środków, może od takiego organizatora czy bileterii otrzymać voucher na tę samą kwotę, którą może wykorzystać na coś innego, tak? Czyli jeśli na przykład kupiliśmy tam, nie wiem, 10 biletów na koncert w jakiejś tam bileterii X i wiemy, że te koncerty się nie odbędą, nie zostały przełożone, tylko po prostu się nie odbędą, no to zamiast zwrotu tych pieniędzy można poprosić o voucher i wykorzystać w tej samej bileterii na jakieś inne koncerty. To jest akurat bardzo spoko, to dużo daje takim firmom, które się zajmują sprzedażą biletów na wydarzenia kulturalne. Do tego, no, jeśli chodzi o jakieś takie bardziej optymistyczne spojrzenie w przyszłość, no, widzimy, że mnóstwo festiwali jest odwołanych. Teraz na początku tygodnia poleciał Hellfest, wcześniej Glastonbury, a co tam jeszcze, Roskilde zostało odwołane. Zdecydowana większość tych festiwali jest przekładana na za rok z tym samym składem, bądź w miarę możliwości z tym samym składem, albo nawet jeszcze organizatorzy na przyszły rok dokładają coś ekstra, takim na przykład jest z festiwalem, który mieliśmy z mgłą zaliczyć w maju w ramach trasy, Incineration Festival. Ten festiwal jest przełożony na przyszły rok. Organizatorzy pracują nad tym, żeby przełożyć cały skład, ale oprócz tego na dokładkę jako headlinerów dołożyli Emperor. Nie? Także no, trzeba wykazać się wyrozumiałością też, że odpowiedzi na niektóre pytania, tak, klientów zdenerwowanych niejednokrotnie przychodzą z opóźnieniem, bo tak jak każda branża, ta branża też pracuje bardzo ciężko teraz, dlatego powiedziałem na początku, że mam dużo więcej pracy, bo ta branża pracuje cholernie ciężko nad tym, żeby to jakoś wszystko poprzekładać i żeby nie było totalnego załamania, nie? O, że tak to wygląda. No, nie wiem, co jeszcze może coś zapytać.
Wydaje mi się, że przegadaliśmy to z każdej strony. Jeśli trochę za bardzo drążyłem te pesymistyczne strony, to przepraszam, ale wydaje mi się, że po prostu no, lepiej mówić jak jest, niż żyć w tej bańce, że to się zaraz skończy i będzie wszystko dobrze.
Po prostu, znaczy, trzeba się moim zdaniem przygotować na troszeczkę inne realia, na jakby na nowe procedury, tak, i na to też, na to musi przygotować się publiczność, na to przede wszystkim muszą się przygotować też organizatorzy, czy ludzie z branży, to wymaga czasu, na pewno będą zmiany. Myślę, że Najważniejsze jest to, najważniejsze właśnie są jakieś takie nowe procedury, które trzeba jak najszybciej wprowadzić, żeby to wszystko mogło się odbywać, tak? Żeby odbywał się handel w miarę normalnie, tak? No to wprowadzono, to wprowadzono, nie wiem, te rękawiczki, czy odległość w kolejce i tak dalej, ale to się odbywa. No w taki sam sposób, czy tam jakby no, podobny sposób zmieni się prawdopodobnie organizacja różnych wydarzeń. Trzeba być po prostu wyrozumiałym, trzeba starać się zrozumieć nowe realia. Na to tak naprawdę musimy się wszyscy przygotować.
Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.